Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym kazaniu w nowym roku. Cieszę się, że mogę o Was je mówić. Niektórzy z Was część tego, co będę mówiła, już znają, ponieważ bardzo mocno mi chodziło o to, żeby powiedzieć pewne rzeczy, które mówiłam na kolorach. Wierzę, że to jest coś, co Pan Bóg do nas mówi, jakby w takich rzeczach, które są ważne dla nas. Dlaczego Bóg nas do tego miejsca przyprowadził. I wiecie, ja w ostatnim czasie byłam bardzo mocno przez Pana pouczona takimi rzeczami, że pewne rzeczy wydarzają się po to, żebyśmy w nich chodzili. Nie po to, żebyśmy o nich zapominali i żebyśmy je ukrywali, ale po to, żeby one miały jakiś wpływ na nasze życie. To nie jest przypadek, że gdzieś Bóg nas wysyła, tak samo jak wszelkie sytuacje, na przykład, które dotyczyły Józefa, wyglądały na przypadkowe, tak? A później na koniec Józef składa takie świadectwo, że do swoich braci, tak, którzy się bali, że on ich zabije za to, że oni go sprzedali, wydali i tak dalej, a Józef do nich mówi: nie przejmujcie się, bo to wszystko musiało się wydarzyć, to wszystko musiało tak się stać, jak się stało, ze względu na naród, ze względu na te rzeczy, które mają miejsce. I widzicie, ja wierzę, że to jest troszeczkę tak, że w naszym życiu też się pewne rzeczy wydarzają ze względu na to, co ma się wydarzyć. My jesteśmy takim, wiesz, małym ziarenkiem, jak to ostatnio w jednym filmie słyszałam, tak? Małym ziarenkiem na tle tego, co się dzieje, ale ziarenkiem, które Bóg umieszcza w tym miejscu, tak? Które nadaje jakiś koloryt, jakiś zapach, jakiś smak właśnie do tego miejsca i nie jesteśmy w stanie tego pominąć. Ja już Wam mówiłam o tym, jak pojechałam do Koszalina i wiecie, miałam przywilej usługiwania tam w zborze naszych przyjaciół, ludzi, którzy się przy Marku nawracali, którzy jeszcze wtedy, kiedy Marek był w Warcinie, doświadczyli takiego naprawdę Bożego przebudzenia i teraz prowadzą tam całą taką grupą kościół, duży kościół. I wiecie, ja taki kościół z tradycjami, też po takich przejściach, naprawdę kochani ludzie, ale ludzie, którzy jakby kompletnie nie byli zaznajomieni z tym, co my przeszliśmy, czego my doświadczyliśmy, nie wiedzieli o tym. I wiesz, i co było ciekawe, mieliśmy tam takie seminarium uzdrowienia wewnętrznego, tak powtarzam, mówię dla tych, którzy nie wiedzieli. W każdym bądź razie i Bóg naprawdę bardzo mocno zaczął się tam manifestować. W czasie już tego seminarium, kiedy wiecie, mówi się o trudnych rzeczach, kiedy wyciąga się z serca ludzkiego trudne sytuacje, na dziewczynach zaczęło się pojawiać złoto, wiesz, one tam z drugiego rzędu, myśmy siedzieli w takiej grupie dookoła, nie, one były obsypane złotem, narobiły hałasu, oczywiście to się wydało, później okazało się, że na innych osobach, wiesz, zaczęło się to pojawiać. I wiesz, i to było dla mnie bardzo ciężkie seminarium, bo prowadziłam je sama, to znaczy sama miałam te 9 godzin wykładów, czy ile ich tam było. Dziewczyny się później modliły jeszcze. I wiesz, ja byłam tak zmarnowana, że ja mówię, ja już nie pójdę na tą niedzielę, już nie mam siły, nie mam ochoty. Po prostu to było takie ciężkie przeżycie. I wiesz, i mówię, Marek, ja wracam do domu, nie zostaję na niedzielę. I trzy osoby po drodze, pastor i jakiś starszy, zapytali się, mam nadzieję, że ty zostajesz na niedzielę, kiedy ja nikomu nic nie powiedziałam, ale w sercu miałam takie coś, zwiewam, nie chcę tutaj żyć, jestem tak zmęczona. Kto w ogóle to wymyślił, żeby jeszcze niedziela była? I wiecie, i w nocy miałam sen. W nocy miałam sen, to już Wam opowiadałam chyba o tym śnie, tak? Śniła mi się żaglówka, taka wielka, morska, niebieska, z wielkimi żaglami. I śniło mi się, że ja tą żaglówką przyjechałam do tego miasta i rozwinęłam żagle i mówię do wszystkich: chodźcie, chodźcie, zobaczcie, zobaczcie po prostu, jaki piękny żaglowiec, chodźcie, popłyniemy razem, będziemy płynąć daleko, będziemy płynąć i oglądać te wszystkie rzeczy. I ja wsiadłam na ten statek razem z tymi ludźmi i w pewnym momencie ktoś mnie zepchnął i porwał ten statek. I zostawił mnie z takim 20-letnim małym Fiatem, pamiętam, to był ewidentnie nasz Fiat, z takimi rozwalonymi progami i z taką łódką doczepioną, takim maczkiem z tyłu, wiecie. Ja tak zostałam i mówię: Boże, co się dzieje, nie? I mówię tak do Pana, mówię: Boże, co ja mam teraz zrobić, nie? I ci ludzie do mnie mówią: słuchaj, musimy to odbić, nie? I ja sobie przypomniałam, przecież ja mam patent żeglarski, przecież ja mogę płynąć, nie? I tam, wiesz, wskoczyliśmy do tego małego Fiata, do tej łódki, już nieważne to było, ale goniliśmy to coś i dogoniliśmy to i oni mówią: patrz, tu jakiś ślub się odbywa i zobacz, tam jest ta łódka. W każdym bądź razie mówi: to chodź, teraz wejdziemy i popłyniemy tą łódką. I popłynęliśmy. I wiesz, ja mówię, ale sen po prostu, to pewnie po tym przemęczeniu, po tym wszystkim, nie, dostałam takiego snu. I przypomniało mi się, że ja cały wieczór rozmawiałam z tymi naszymi przyjaciółmi, opowiadałam im, że wiesz, że jak dostajesz od Boga cały pakiet, to musisz po prostu wziąć ten cały pakiet. Nie możesz sobie wybrać, że ponieważ jesteś teraz w takim miejscu, to nie powiesz o złocie, nie powiesz o tych rzeczach, tylko powiesz na przykład tylko o uzdrowieniach, bo w sumie po to cię zaprosili, tak? I wiesz, co było ciekawe, że ja jeszcze wieczorem pytałam się tej dziewczyny 3 razy, słuchaj, czy ty jesteś pewna, że ty chcesz, żebym ja mówiła o wszystkim? A ona mi mówi tak, ale ja mówię, czy ty jesteś pewna, że wy z tego powodu nie będziecie mieć jeszcze więcej problemów? Ona mówi tak, ja tego chcę. I ja dalej byłam taka i przypomniała mi się moja rozmowa z dr Kay, kiedy ona mi znowu opowiadała jeszcze inną sytuację i kiedy mi opowiadała o wszystkich rzeczach, które się wydarzyły. I kiedy przypomniała mi to, mówi, ty pamiętasz, że ja po prostu, nam się manna pokazywała w domu. I myśmy kompletnie o tym nikomu nie mówili. Mówi, to Bóg nas wyzdradził, bo Bóg sprawił, że ta manna okazała się po prostu w czasie spotkania. I po tym spotkaniu zostali tak naprawdę z tego zboru wyrzuceni. Dr Kay została dosyć mocno poszkodowana, o tym ona nie mówi. Tak, stracili wszystkich przyjaciół, których mieli w przeciągu ostatnich 10 lat. Nie? To była ta cena do zapłacenia. I jeszcze nie mogli się z tamtego miejsca przez 10 lat wyprowadzić. Dopiero po 10 latach Bóg powiedział, teraz jest czas, teraz możecie wyjechać. I wyobraźcie sobie, i ona zaczęła mówić o tym całym pakiecie. Ona mówi, słuchaj, zawsze jak dostajesz coś od Boga, musisz wiedzieć, że jesteś zobowiązany do tego, żeby brać cały pakiet, a nie brać tylko jego części. Nie? No i ja z tym snem, tak mówię, fajny sen, świetnie i w ogóle, no ciekawe, co to do mnie będzie mówić. I tak, wiesz, zostawiłam to. I nagle stoi przed lustrem i mi się przypomina, że jak my jechaliśmy, to ja faktycznie taki jacht widziałam, który jechał w stronę morza. Ja mówię, kto o tej porze roku wiezie jacht w stronę morza? O tej porze się jachty wywozi, bo wtedy się je czyści, tak, i wiezie się je do miejsca, gdzie są, nie w stronę morza. I wiesz, i myślę, Boże, co ty chcesz mi powiedzieć? Jak tylko powiedziałam, stojąc przed lustrem w łazience i szykując się do tego kazania, Boże, co ty chcesz mi powiedzieć, to Bóg zaczął do mnie mówić, wiesz, masz taki wybór. Albo teraz staniesz z samym pakietem, który masz, nic nie zostawiając, albo możesz wjechać tym 20-letnim małym Fiatem. Nie wiem jak wy, nie wiem, czym lubicie jeździć. Ja bardzo uwielbiam pływać żaglówkami. W każdym bądź razie, ale jestem bardzo grzeczna. Nie jestem z tych proroków, kto przyjdzie na rozrabia. Jeśli mnie pastor ustawi i powie, że tak mam zrobić, to ja tak zrobię. Tak? A w tym momencie przemówił do mnie Bóg i powiedział, albo wjeżdżasz z całym pakietem, albo nie. Ja mówię, Boże, jak ja muszę mówić do tych tradycyjnych ludzi w tym tradycyjnym kościele, którzy są nieraz ode mnie o wiele starsi, i przemówić do nich, żeby oni zrozumieli, że to jest to, co Bóg przynosi tutaj. Wiesz. I stanęłam i mówię do Boga, ja nawet dzisiaj dobrze nie widzę przez to zmęczenie, przez ten stres, przez tą presję, która jest tutaj wyzwolona. Co ja mam zrobić? Ja już wiem, że mam się modlić o liderów, wiem, co mam złamać, wiem, co mam zrobić. Mówiłam im o tym, tak? A ty mi jeszcze mówisz o tym całym pakiecie. I w końcu tak patrzę na dziewczynę i mówię, no dobra dziewczyny, to co wam Bóg mówi? A Renata mnie już wtedy pogrążyła, bo mówi do mnie tak, wiesz, ja tu widzę takiego wielkiego anioła, który stoi z mieczem, a jeszcze wcześniej jedna kobieta, myśmy na początku myśleli, że to nie wiadomo co to jest, tam zaczęła krzyczeć strasznie, że jest miecz zawieszony nad kościołem. Myśmy myśleli, że może jakiś demon krzyczy coś. Później się okazało, że to jedna starsza została przez Boga poruszona i zaczęła krzyczeć, jest miecz zawieszony nad kościołem, miecz, który rozdziela prawdę, miecz, który czyni wolność. I wiesz, Renata mówi, no wiesz, tak... Ona tak dziwnie krzyczała, ale ja tak naprawdę widzę anioła z wielkim mieczem i widzę takich, wiesz, kilku aniołów, którzy tu z przodu stoją i coś będą rozdawać, nie? A ja mówię, no masz, ja już wiem, co to za aniołowie. Oni się zawsze za nami włóczą w różne miejsca i już wiem, co się wtedy dzieje. I w każdym razie mówię, dobrze, Panie, jeżeli Ty pójdziesz ze mną, to ja pójdę, bo ja nie, bez Ciebie to ja się nawet nie ruszę. W każdym razie czułam taką ochronę Pana Boga, taką po prostu obecność Pana Boga. I wiedziałam, że to, co muszę zrobić, to muszę zjechać tam ze wszystkim, co Pan Bóg chce, bo nie bardzo lubię jeździć tym małym Fiatem, już się nim najeździłam, nawet z rurą wydechową urwaną i wiem, jaki to jest dźwięk, więc mówię, wybór jest mój, tak? I wiesz, ja wierzę, że powiedziałam to dlatego, zanim będę mówić następne rzeczy, żebyśmy wiedzieli, że w naszym życiu Bóg daje nam możliwość wyboru. Możliwość wyboru, ale w tym wyborze jest to, że potrzebujemy wybrać i wiedzieć, że konsekwencją tego jest, że albo wierzymy wszystko, czego doświadczyliśmy i idziemy w tym, co Bóg dla nas ma, albo z czegoś rezygnujemy, bo boimy się ludzi, bo boimy się, jak wypadniemy, bo boimy się, że kogoś być może zranimy, wiesz, bo... Rozumiecie? Bo jakby nie chcemy, tak jak jedna koleżanka mi kiedyś powiedziała, mówię, słuchaj, ty masz taki dar, czemu ty tego nie poznajesz, nie pokazujesz? Ona mówi mi, wiesz, bo ja wolę być tą obdarowaną, tym obdarowanym nauczycielem słowa niż tym dziwakiem. Ja mówię, czyli ten dodatek, który masz, świadczy o tym, że jesteś dziwakiem. On mówi, no tak, bo komu się to oprócz mnie zdarza? Mówi, ja to ukrywam od 10 lat. Wiesz, i czasami jest coś takiego, że my pewne rzeczy mamy od Pana Boga, odbieramy od Pana Boga i ukrywamy to bardzo, bo to nie świadczy naszym zdaniem o nas dobrze. Ja całe życie chciałam być takim bardzo namaszczonym, poukładanym nauczycielem Słowa Bożego. Ale za każdym razem, jak do tego stopnia nawet, że jak już miałam takie naprawdę dobrze przygotowane z punktami kazanie, to na przykład zapomniałam go przynieść. Więc sobie myślałam, Panie Boże, co Ty mi robisz? Po prostu. Wiesz, ja myślę, że Bóg nam daje taki pakiet, o którym my powinniśmy zrozumieć. Wtedy, kiedy zaczęliśmy usługiwać w tym koszalinie, było niesamowite, ponieważ złoto się sypało, ludzie byli podotykani, starsze babcie padały pod mocą. Ja po prostu dzisiaj nie spowiedziałam, że ten Bóg tak będzie działał w tym wszystkim. Łącznie z tym, że pamiętam taką sytuację, kiedy po prostu jedna kobieta tam stała z przodu, myśmy się modlili, a patrzę, ma złoto na rękach. Ale tak patrzę kilka, zawołałam tych starszych, mówi, zobaczcie, to ten jeden aż przyszedł z okularami, bo nie widział tego złota, nie? Ale zanim doszedł z tymi okularami, to z niej się już tak sypało, że to było wszędzie. I wiesz, ja powiem tak, że wszystko ma swój cel. Nie zawsze jest tak, że my musimy od razu zrozumieć ten cel. Bóg musi nam go wyjaśnić. I wtedy my musimy z Nim być. Czasami jest tak, że my po prostu musimy gdzieś być, bo Bóg nas tam umieścił jako ten statek, jako ten lodołamacz, czy ten, który pruje przez te fale i my możemy w tym tylko zadecydować. Wiesz, ale ta możliwość decydowania jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu. Ostatnio czytam taką fajną książkę z serii chorób różnych i tak dalej i ludzi, którzy z tego wychodzą. I jedna kobieta tam napisała taki tekst, który bardzo mnie poruszył i to jest dalsza część tej historii, którą teraz mówię. Opowiadała o pewnej wiosce, w której mieszkali rybacy i nastąpiło tacy bardzo pracowici ludzie, bardzo, wiecie jak wyglądają rybacy, to są spracowani ludzie, ciężko pracujący, którzy muszą naprawdę ciężko pracować i ta wieś kwitła, naprawdę kwitła. I on mówi, że ta kobieta mówi, że niestety przyszło kilka klęsk żywiołowych po kolei i ci ludzie podupadli, ta wioska podupadła i oni popadli w apatię, nie potrafili się kompletnie pozbierać, nie potrafili kompletnie ruszyć do przodu i to wyglądało coraz gorzej. I pewna cesarzowa, która odpowiadała, to była jedna z jej wiosek, powiedziała, słuchajcie, ja wam dam skarb, skrzynię pełną skarbu, pełną złota. I ona będzie w tym waszym mieście. Jeśli wy się nie podźwigniecie, jeśli nie będziecie potrafili wyjść z tego, to będziecie mogli tą skrzynię otworzyć i tego skarbu użyć. I dała 7 kluczy do tej skrzyni takim najbardziej prawym, uczciwym mieszkańcom tego miasta i powiedziała, tylko te 7 kluczy naraz otworzy tą skrzynię. I ci mieszkańcy, kiedy dostali tą skrzynię, zakasali na nowo rękawy i zaczęli bardzo ciężko pracować. Odbudowali tą wioskę, rozwinęli ją, zaczęli na nowo zbierać bogactwa. Ta wioska się zaczęła rozrastać, stała się małym miasteczkiem. Przez 7 lat po prostu przeszli następną klęskę, ale z powodu tego, że mieli tą skrzynię, do której mogli zawsze się wycofać, która była dla nich poczuciem takiego bezpieczeństwa, ciągle się podnosili. W końcu po iluś tam nastu latach stwierdzili, że mogą już tą skrzynię otworzyć, ale nie dlatego, że ją potrzebują, ale że już jest im kompletnie niepotrzebna, bo są tak bogatymi ludźmi, tak ustawionymi ludźmi, ale chcieliby zobaczyć, co w środku jest. Otworzyli tą skrzynię. Okazało się, że tego bogactwa, które tam było, nie było nawet tyle, żeby podnieść jedną rodzinę. Ale była skrzynia. Wiesz, dla mnie to jest historia o posiadaniu wpływu i posiadaniu bezpieczeństwa. Bóg daje wpływ każdemu z nas. Bóg obdarza nas, abyśmy mogli w tym wpływie chodzić. Ludzie, którzy nie mają wpływu, oni stają się apatyczni. Ale musimy wiedzieć, że kiedy dostajemy od Boga wpływ, to musimy tym wpływem zarządzać tak, jak Bóg chce. Tak? Czyli my mamy możliwość decydowania, ale decydowania razem z tym, jak tata chce. On nam zadaje pewne pytania, daje nam pewne rzeczy, abyśmy wiedzieli, jak możemy w tym działać. Nie zawsze to jest tak, jak my byśmy to wybrali, tak? ale daje nam tą skrzynię, która jest dla nas również tym poczuciem bezpieczeństwa, że jesteśmy w Nim, że jesteśmy w Nim zakorzenieni, zamknięci, ale musimy również wiedzieć, że w tym pakiecie są również pewne rzeczy, z którymi może się zmagamy i które nam nie pasują. I może byśmy je schowali, stępili, tak? Bo one nam sprawiają dużo problemu. Jesteśmy na przykład nadwrażliwi. I to nam sprawia, czy komuś jego nadwrażliwość sprawia bardzo dużo przyjemności, nigdy dużo problemów? Jest tu jakaś osoba nadwrażliwa? Nadwrażliwość sprawia nam dużo problemów, nie? Tak. Również to, że potrafimy bardzo konsekwentnie wypowiedzieć pewne rzeczy, też nam sprawia dużo problemów, nie? Że potrafimy powiedzieć między oczy. To nie jest wcale takie przyjemne potem. Nie? Ale jest to pewien pakiet, pakiet, który tata nam daje. Dla nas natomiast, jako dla społeczności, tym pakietem jest również to wszystko, czego doświadczyliśmy w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach, to przez co przeszliśmy. I w tym pakiecie jest zarówno to złamanie, które przeszliśmy, w sposób, w który przeszliśmy, który uczynił nas takimi, a nie innymi. Tak? Ja wiele razy się zastanawiałam, mówiąc do taty, Boże, przecież to mogło wszystko inaczej się wydawać. Wiecie, ten piękny plan bajki. Nie? Dlaczego to się tak wydarzyło? Czemu my tacy głupi byliśmy? Czemu nie można było inaczej tego zrobić? A patrząc z perspektywy czasu na to wszystko, to myślę sobie, że gdzieś Bóg miał tą rękę i prowadził nas jak tego Józefa w tej naszej głupocie również do pewnych miejsc, tak? Po to, żeby dokonać pewnego złamania do naszego życia, po to, żebyśmy mogli pewne rzeczy przyjąć i wziąć następną rzecz, która była nam potrzebna, tak? Będąc cały czas z nami, dając nam cały czas tą skrzynię, ale jednocześnie mówić, że być może nigdy nie bylibyśmy gotowi na przyjęcie następnych rzeczy, nie oczekiwalibyśmy tak mocno, gdybyśmy przez pewne rzeczy nie przeszli. Okay? I wcale nie zamykam tym historii przeszłej, bo jeszcze nie jestem nawet gotowa na to, żeby ją interpretować. Po prostu dokładam z mojej strony kolejną gałązkę, która po prostu myślę, że coś nam konkretnego dalej objawi, tak? Ale teraz wracając do tego, co chciałam mówić, bo mówiłam o tym całym pakiecie, tak? To ja chciałam mówić o Mojżeszu, tak? Czyli tak jak wam mówiłam to, co potraktujcie to jako coś, co wiedziałam, że mam wam powiedzieć na dzisiaj, tak? Natomiast całe kazanie będzie dotyczyło Mojżesza i na pewno te rzeczy będą się tutaj przecinać i będę cały czas do nich wracać. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to Bóg uczynił nas ludźmi wpływu. Wiesz, dlatego chcę mówić o życiu Mojżesza, bo jest powiedziane, że nie było człowieka tak jak Mojżesz. Jest powiedziane, że nie było człowieka, który doświadczył takiej obecności Bożej, takiej chwały Bożej, jakiej doświadczył Mojżesz. Jest powiedziane, że nie było człowieka, który był tak blisko Boga, jak Mojżesz. Tak? I słuchajcie, i powiem wam jeszcze więcej, że nie było człowieka, który miał taki wpływ na narody, jaki miał Mojżesz. Tak? I dla mnie ta historia jest czymś ważnym, czym powinniśmy się przyjrzeć, żeby zobaczyć, że być może jeszcze coś możemy dodać do naszego pakietu, albo raczej, że tata chce coś dodać do naszego pakietu. I dla mnie, wiesz, to, co przeżył Mojżesz, każde spotkanie z Bogiem, które przeżywał Mojżesz, to było spotkanie, które zmieniało całkowicie jego życie. Czy wiecie, że spotkania z Bogiem, nasze spotkania z Bogiem, one zmieniają nasze życie? Czy wiecie, że nasze spotkania z Bogiem to nie są żadne modlitwy? To są spotkania. A spotkanie to jest coś więcej niż modlitwa. Spotkanie to jest spotkanie dwóch osób, które są ze sobą głęboko. Które są ze sobą w sposób intymny. Które mówią do siebie o rzeczach ważnych, o rzeczach istotnych. Spotkanie to nie jest wymiana punktu widzenia na tematy nas niedotyczące. To się nazywa, jak już wam kiedyś mówiłam, wyznanie grzechów jednych drugim. Tak? Spotkanie dotyczy nas, tu na tym miejscu. A jeżeli dotyczy innych, to tylko wtedy, jeżeli ma w tym nasz udział. Tak? Czyli jeżeli dotyczy innych, to wtedy, kiedy tata do nas mówi, musisz wybaczyć. Kiedy tata do nas mówi, potrzebujesz przestać wchodzić w swojej gorzkości. Potrzebujesz coś zrobić względem tego człowieka, tak? To jest spotkanie. Spotkanie zawsze dotyczy nas, tak? My z niego czerpiemy. Jeżeli dwóch przyjaciół, którzy kiedyś byli blisko ze sobą, tak? Rozmawiałem ze sobą i zrywałem swoje spotkanie, tak? Czyli po prostu coś się staje, jedno z nich na przykład się rozchorowuje, wyjeżdża do innego miasta, to kiedy spotykałem się na nowo, to wtedy one rozumieją, co straciły. Na przykład rozmawiają wtedy, jaka dzisiaj pogoda, co tam u ciebie słychać w Krakowie, a co tam słychać, a co tam... I widzą, że jakby rozmawiają, tak? Mają tą relację, ale jakby nie jest to coś, co miały kiedyś. Tak? Że znowu toczą rozmowę na temat pogody, na temat kwiatów, na temat polityki, na temat kościołów, w których są, na temat rzeczy, które się zmieniły, natomiast czegoś tam brakuje. Tak? To jest spotkanie po latach. Chyba, że nam naprawdę była głębia i spotykamy się po latach i czujemy się tak, jakbyśmy zaczynali w punkcie, w którym skończyliśmy. Mhm. I teraz wracając do naszego, że tak powiem, naszej schedy, którą dostaliśmy, zobaczcie, jak się czuliśmy na wiatrakach ostatnim razem. Chyba przeżyliśmy tam przez lata jakieś spotkania. Wiecie dlaczego? Bo jak ostatnim razem się tam pojawiliśmy, to wszyscy właśnie mieliśmy takie uczucie. Kilka osób tam ze sobą rozmawiały i mówi, słuchaj, ja się czuję, jakbyśmy wczoraj stąd wyjechali. A wyjechaliśmy rok temu. Tak jakby ktoś na nas czekał dokładnie w miejscu, w którym się rozstaliśmy. To znaczy, że weszliśmy w pewną intymność, która była na tyle głęboka, że kiedy spotkaliśmy się po roku, to ta intymność była w tym samym miejscu. Ona nie była, nie musieliśmy zaczynać od kwiatków, nie musieliśmy zaczynać od jakiegoś przebijania się, od jakiegoś poszukiwania. My już byliśmy w miejscu tej głębokości. Mhm. I to czyni z takich ludzi, czyni z nas to, że my rozumiemy, że bierzemy od Boga cały pakiet. Że nie tracimy tej relacji z Nim przez różne sytuacje, które się wydarzają. Mhm. Ale teraz wróćmy do Mojżesza. Chciałam zacząć od tego, że, od tego, co dla mnie jest pierwszym obrazem tego Mojżesza. Tak, już powiedziałam pół kazania. A teraz będę mówić tylko punktowo, także wiesz. Chciałam powiedzieć pierwszą rzecz, która dla mnie wynika ze spotkania z Mojżesza. To znaczy, że Bóg daje nam dary. Wiesz, ja nad tym cały czas sobie debatuję, dlatego tak sobie powiem to tylko skrótowo. Bóg nas obdarza pewnymi rzeczami, tak? Jest powiedziane, że wybiera nas przed naszym narodzeniem się, tak? Przeznacza nas przed naszym narodzeniem i to widzimy u Mojżesza. Zobaczcie, Mojżesz postanowił wyzwolić naród, kiedy jeszcze nie był tym człowiekiem, który spotkał się z Bogiem. My byśmy powiedzieli, przed swoim nawróceniem, tak, bo tym chyba było spotkanie pierwsze Mojżesza z Bogiem, on już postanowił wyzwolić Izrael. I wiemy o tym, że zrobił to w sposób totalnie głupi, tak, bo kiedy zobaczył, że jeden z jego ludzi, tak, o których się dowiedział, że to jest to, że on jest Izraelitą, tak, jest znowu bity i tak dalej, to zabił Egipcjanina i go zakopał. I myślał, że nikt się tego nie domyśli, tak? No gdzieś tam, no wiesz, no w sumie przyjaciel albo kuzyn króla Egiptu, tak? Czy faraona, tak? No kogoś zabił. No kto by, słuchajcie, na to zwrócił uwagę? Zabił jakiegoś tam żołnierza. No czy faraon nie zabijał swoich żołnierzy? Jak mu się nie spodobał, to zabijał. Więc Mojżesz zrobił to samo i go zakopał. I nagle się okazało, że następnego dnia wszyscy o tym wiedzieli. Ale jest ciekawe. I powiem ci, nie tylko jest coś takiego, że Bóg założył już pewne rzeczy a propos twojego życia przed twoim powołaniem, ale również diabeł o tym wie. Wiecie, że diabeł chciał zabić Mojżesza, kiedy był dzieckiem. Hello. Chciał go zabić, kiedy był dzieckiem. Diabeł wie, jakie jest przeznaczenie Boga dla nas. I próbuje nas zgładzić. Kiedyś taka prorokini w Uppsali, jak byliśmy w szkole biblijnej jeszcze, przyszła taka bardzo znana. Przyszła do Marka, to już też wam opowiadałam i powiedziała, stanęła nad nim i mówi do niego, diabeł będzie chciał cię zabić, nieprawdaż? Ja myślałam, że ja zemdleję ze strachu. Mówię, Boże, przyjeżdża taki znany prorok w całym świecie, jedyną rzecz, którą mówi do mojego męża, to, że diabeł będzie chciał go zabić. No bardzo, bardzo wzruszające, naprawdę. Już wolę, Bóg cię kocha, czy coś w tym rodzaju, tak? No natomiast, wiesz, patrzę na mojego Marka i mówię do niego, Marek, no co ty o tym myślisz, co teraz będzie, tak? A Marek mówi, no co, że to normalne. Zdziwiona jesteś, nie? Ja po prostu byłam zaszokowana jego spokojem. Mówię, jak to? Tu masz ogłoszenie z kazalnicy, że diabeł będzie chciał cię zabić, a ty się tym nie martwisz. On mówi, przecież to jest prawdziwe, on zawsze chce nas zabić. Nie? I ja myślę, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli my nie wejdziemy w swoje przeznaczenie, nie wejdziemy w rzeczy, które Bóg ma dla nas, to wcale to nie zmniejszy faktu, że diabeł wie, że to przeznaczenie jest nad nami i będzie chciał nas zabić. I to było w wypadku Mojżesza wtedy, kiedy Mojżesz po prostu był małym dzieckiem, tak? A drugi raz było w jego wypadku wtedy, kiedy on gdzieś tam zabił jakiegoś Egipcjanina i nagle okazało się, że cały Egipt huczy tym, że on go zabił. No wybaczcie, tam nie jest napisane, że to był główny plac Egiptu i że Mojżesz na oczach wszystkich, tak? Jest powiedziane, że tam gdzieś dwóch było bitych, tak? Przez tego biczowanych i on go gdzieś tam na boku dźgnął, a później zakopał. I faraon wiedział już następnego dnia o tym i chciał go zgładzić. Witajcie w świecie. Diabeł będzie chciał nas zabić, wiedząc o naszym przeznaczeniu, ale również nasze przeznaczenie będzie nas pchało do rzeczy, które są w naszym sercu. Czasami my wchodzimy w nasze przeznaczenie po wielu latach, w nasze powołania. Mam przyjaciółki, które weszły w miejsca uczenia się terapii, bo stwierdziły, że całe życie o tym marzyły. Że zaczęły być lekarzami, uczyć się jak być lekarzami w wieku 30 lat, bo stwierdziły, że całe życie nie miały na to odwagi, a teraz ta odwaga przyszła, tak? Rozumiecie? Więc nie ma to znaczenia, kiedy my zmieniamy ten kierunek i w końcu zaczynamy czuć, że to jest droga naszego przeznaczenia, ale w końcu na nią wchodzimy. Tylko weźcie pod uwagę, że to, co Mojżesz zrobił, to troszeczkę była taka próba sprawowania w cielesny sposób duchowych rzeczy. Tak? Dlatego, że Mojżesz, jest powiedziane, że co się z ducha narodzi, duchem jest. Tak? To dla mnie to jest słowo, które mówi mi, że jeżeli od Boga rodzi się w duchu plan, to ten duch, ten plan musi być w duchu sprawowany. Tak? My natomiast bardzo często, tak, bo jest również inny fragment, który mówi, że ludzie, którzy są cieleśni, nie rozumieją rzeczy duchowych. Więc oni mogą gdzieś wyczuwać ten plan Boży, ale realizują go nie w sposób Boży, ponieważ nie rozumieją rzeczy duchowych. I Mojżesz był takim człowiekiem. On próbował zrealizować coś, co czuł w swoim sercu, coś, co czuł jako rzecz, która była w nim, tak? Nie umiał tego dokładnie nazwać, ale próbował przynieść wolność dla Egiptu w sposób, który wtedy rozumiał, czyli w sposób cielesny. Tak? Dla mnie to jest bardzo duża nauka z takiego spotkania, które mówi do mnie, że zawsze, jeżeli wiem od Boga, że mam coś zrobić, to muszę jeszcze zaczekać, żeby wiedzieć, jak mam to zrobić. I to dotyczy wszystkiego. Od takiego prostego słowa, które mam komuś przekazać, wiem, coś odebrałam do taty, ale teraz muszę się go zapytać, po prostu, tato, jak ty mi to powiedziałeś, jak mi zdradziłeś tajemnicę Magdy, to czy ty chcesz, żebym ja teraz objawiła to całemu światu?
Tak.
I powiedziała wszystkim, to mówi Pan. To i to chcę teraz powiedzieć o Magdzie. Czy ty chcesz, żebym ja to powiedziała jej? Czy ty chcesz, żebym ja się o to pomodliła? Co ja mam z tym zrobić? Zobaczcie, jak bardzo szybko, bardzo często my dostajemy od Boga jakieś słowo, tak? Jakąś rzecz i my od razu chcemy to objawić. Tak? Jak rzadko my się zastanawiamy, Panie Boże, a co to mówi do mnie? Jak często tato do nas mówi, ja ci to pokazuję nie po to, żebyś poszedł do tej osoby i to zwrócił tej osobie, tylko żebyś sam zastanowił się nad sobą. Bo jakbym ci mówił o sobie, to byś tego nie zrozumiał. Natomiast jak ci mówię o niej, to ty to widzisz. Tak? Czyli ja się pytam tacie, po co on mi to objawił. Czy to jest dla mnie, czy to jest dla niej, czy to jest dla wszystkich. I identycznie jest z następnymi rzeczami, które ja mam robić. Identycznie jest z rzeczami, które Bóg mi objawia a propos mojego powołania, a propos powołania Kościoła, a propos powołania narodu, a propos powołania jakiejś grupy ludzi. My zawsze musimy wiedzieć, czy to jest czas na uwalnianie tych rzeczy. Pamiętacie, jak było z Marią? Kiedy Jezus jej powiedział, odejdź kobieto, tak? To nie jest moja pora. W Kanie Galilejskiej. Pamiętacie, co ona zrobiła? Powiedziała, o Jezu, mój własny syn tak do mnie mówi. To jest straszne, po prostu jak można taki być? No ale w końcu to jest Mesjasz, no muszę mu wybaczyć. No muszę być pokorną Marią, no bo w końcu przez tą pokorę to dostałam. No co ja mam zrobić? No po prostu nie. Jest powiedziane w nowym tłumaczeniu, przełknęła ślinę i zachowała słowo głęboko w sercu. Tak? Zachowała słowo w sercu, nic z tym nie zrobiła. Okay? My nie jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ktoś coś nam odpowiada, ale my jesteśmy odpowiedzialni, co my robimy z tym, czy my zachowujemy coś w sercu, czy my czekamy na czas, tak? Mojżesz nie zaczekał w tym momencie na czas. On nie miał jeszcze swojego spotkania z Bogiem. On nie wiedział wielu rzeczy. On zrobił to po prostu tak, jak my wiele razy robimy, bo się czymś cieszymy albo przyspieszamy pewne rzeczy, próbujemy je zrobić i dziwimy się, że one nam nie wychodzą, tak? Musimy zaczekać na ten moment, kiedy Bóg powie nam, jak mamy to zrobić, albo kiedy zobaczymy, że zrobiliśmy to nie w ten sposób, to zaczekać i zobaczyć, jak mamy to zrobić. Tak? I teraz zobaczcie, druga rzecz, która dla mnie tutaj jest bardzo istotna, kiedy Mojżesz już zaczął się spotykać z Bogiem. Pamiętacie, że po tym, jak on został wykryty, tak, to musiał uciekać, spędził 40 lat na pustyni, tak? Tam spotkał swojego teścia i swoją żonę, tak? Tam wziął ślub. I tam w pewnym momencie, kiedy pas owce objawił mu się Bóg, to czytamy w Księdze II Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, tam dzisiaj będziemy siedzieć, tak, od 12 wersetu. I tam jest napisane, że Kiedy Mojżesz pas owce swojego teścia Jetry, kapłana Medianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Dla mnie pierwsze doświadczenie, które ja czytam z tego spotkania z Bogiem, właściwie zrobię z trzeciego doświadczenie pierwsze, okej? To jest to, że Bóg nas przyciąga. Że Bóg tym ponadnaturalnym, tym ogniem, tymi wirami, tymi wszystkimi, On zwraca naszą uwagę. Trochę tak jak takich osiołków, którzy gdzieś idą swoją drogę z tymi owieczkami, tak? Bóg nas przyciąga, Bóg robi show, żeby nas przyciągnąć, tak? Żeby zwrócić swoją uwagę. I zobaczcie, Mojżesz tam nie widział żadnego Boga na początku, tylko on widział krzak, który płonie i się nie spala. I Mojżesz poszedł sobie to oglądnąć. Zobaczcie, jak często my doświadczamy czegoś od Boga, dlatego że jesteśmy gdzieś przyciągnięci, idziemy sobie coś oglądnąć. I nagle się okazuje, że z tego, co my idziemy sobie oglądnąć, przemawia do nas Bóg i zmienia nasze życie. Więc Bóg przyciąga nas. On jest zainteresowany tym, żebyśmy przychodzili do Niego. To nie jest tak, że to my rano wstajemy i myślimy sobie: to jest moje krzesło, będę się dzisiaj modlił, a może jeszcze trochę pośpię, ale nie zdążę wtedy do pracy. Może się pomodlę w autobusie. Wiesz, ja się dziwię, że nikt się z nas po prostu nie chce modlić. Z takimi przeżyciami. Rozumiesz? I że to jest dla nas ciągła męka. Dopóki modlitwa nie stanie się dla nas spotkaniem, to my naprawdę będziemy się nieźle męczyć. Dopóki my nie zrozumiemy, że jest coś takiego jak spotkanie z drugą osobą, która jest tym zainteresowana i że ona nas przyciąga, to naprawdę będziemy latami po prostu pisać książki na temat, wiesz, prawdziwa modlitwa, uczciwa modlitwa, sprawiedliwa modlitwa, głęboka modlitwa, wiesz, rodzaje modlitwy, tak? A napiszmy książkę pod tytułem Spotkanie. Spotkanie, którym ta druga osoba jest zainteresowana tym, słuchajcie, nie tylko ona jest zainteresowana, słuchajcie, ona nas podrywa. Ona nas podrywa i ona nie mówi do nas: ty słuchaj, ja się z tobą spotkam, ale najpierw się zmień, wiesz, ogól się, schudnij, wiesz, zacznij się inaczej ubierać, musisz ciągle w tych dresach chodzić, co to po prostu, wiesz, przyjdź jakoś taki, wiesz, w krawacie czy coś, wtedy się spotkamy. Ona jest zainteresowana nami, takimi, jakimi jesteśmy. Wtedy nas przyciąga, w tym momencie, kiedy nas widzi. I nic nie mówi do nas w tym momencie, żebyśmy się zmienili, tylko żebyśmy przyszli. Więc Bóg przyciągnął Mojżesza, to był jego krok. Spowodował, zrobił taki show, na który Mojżesz zwrócił uwagę. I mówi ci, czasami idziesz ulicą, coś się dzieje i nagle gdzieś jest jakieś zamieszanie. Ja bym zaczęła się zastanawiać, po co to zamieszanie się tam dzieje, czy nie z twojego powodu, żebyś w końcu na coś zwrócił uwagę. Czasami, wiesz, robisz coś w kuchni, robisz, nagle słyszysz jakieś wiadomości w telewizji, takie, że aż cię trzęsie. Ja bym się zastanawiała, dlaczego akurat ty je w tym momencie słyszysz? Czy to nie jest jakiś show, który przyciąga cię do czegoś, co tata ci chce powiedzieć w tym momencie? Albo twoje dzieci nagle zaczynają się kłócić ze sobą, ale kłócić tak, że głowa mała, nie? I ty już jesteś na granicy i nagle sobie myślisz, ale o co ta kłótnia? I one ci mówią: wiesz mamo, bo my ciągle nie czujemy, że ty nas kochasz. I ty nagle, o! Wiesz, i zaczynasz myśleć, tak? Czyli to prowokuje cię do pewnego zachowania. I teraz, czyli pierwsze to jest Bóg nas przyciąga, a druga sytuacja to jest taka, że Bóg do nas przemawia po imieniu. Zobaczcie, Mojżesz widział się z Bogiem pierwszy raz. Przynajmniej pierwszy raz, który pamiętał. I pierwsze, co usłyszał od Boga, to: Mojżeszu, Mojżeszu. Bóg nie powiedział do niego: ej, ty tam w tych szatach, co pasiesz owce, a niedawno zabiłeś Egipcjanina, chodź do mnie. Tylko zawołał go po imieniu. Dla mnie to jest takie doświadczenie tego, że Bóg nas zna. Imię dużo znaczy. Imię to znaczy nasz charakter, imię to znaczy, jacy my jesteśmy, imię to jest nasze przeznaczenie, imię to jest wszystko. Kiedy Bóg woła nas po imieniu, to On woła nas z tym całym pakietem, jaki na dzisiaj mamy. Woła nas po imieniu, czyli woła nas do bliskości. Słuchajcie, szczególnie w Polsce my powinniśmy rozumieć to, bo my pierwsze, jak spotykamy się z kimś, to no, może wy jesteście z młodszego pokolenia. Ja natomiast jak się z kimś spotyka, to przeważnie zaczynam do kogoś mówić pan, pani. Tak? Proszę pana, proszę pani. W naszej kulturze tak jest. Tak? W Ameryce to jest guys, od razu, tak? Natomiast u nas w Polsce to jest pan, pani. Tak? Ja, jak ktoś jest młodszy, to czasami tak... Wiesz, ale przeważnie jak ktoś jest starszy lub w moim wieku, to przeważnie mówię proszę pani. A jak kogoś nie znam, to nawet jak jest młodszy, to powiem do niego proszę panią. Tak? Czy pani mogłaby mi pomóc tutaj? Nawet jak widzę, że jest młodszy, to mówię proszę panią. Tak? Wiesz, natomiast tutaj Bóg do niego mówi Mojżeszu, Mojżeszu, zwraca się po imieniu. Tak? Nie mówi człowieku, szaramaso, Egipcjaninie, Izraelito, Mojżeszu, 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 Mojżeszu. I to powoduje, że masz całą uwagę Mojżesza. Tak? Mojżesz od razu mówi, oto jestem. Wiesz, ja już nauczyłam się od moich starszych koleżanek, jak moje dzieci rozrabiają, to nazywam je imieniem, drugim imieniem i nazwiskiem. Oliwia Anna Ciesiułka do mamy. Wiesz, ona wtedy wie, że to jest poważne. A jak wam Oliwka, to słyszę z góry, co? Nie mogę tak krzyczeć, Oliwka? A ona mówi, co? Nawet się nie ruszy. Ale jak usłyszę Oliwia Anna Ciesiułka, to od razu leci. Tak? Przemek, jak usłyszy Przemysław Marek Ciesiułka, to przychodzi na baczność. Nie? Ciekawe, jak musiał się czuć Mojżesz, kiedy Bóg go zawołał trzykrotnie. Mojżeszu, Mojżeszu, Mojżeszu. Bo myślę, jak mój Przemek wtedy, kiedy przychodzi do mnie i wie, że coś ważnego się zaraz wydarzy. I teraz zobaczcie, czyli Bóg przemawia po imieniu do Mojżesza i zaraz potem przedstawia się mu. Tak? Zobaczcie, zaraz potem jest Bóg mówi do niego, ja jestem Bogiem Ojca Twego. Najpierw mu mówi, słuchaj, miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. Czyli on mu od razu pokazuje, jesteś w miejscu, które jest miejscem bardzo dużej bliskości ze mną. To jest mój dom, moje miejsce. Od razu mu pokazuje, do jakiego miejsca on go zawołał. Pokazuje mu, to nie jest żaden krzak, to jest miejsce spotkania ze mną. Tak? I zaraz potem mówi do niego, ja jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. I zobaczcie, dla mnie to jest niesamowite. Nie dość, że Bóg najpierw zawołał do niego po imieniu, to zaraz potem mu się przedstawił. I powiedział mu, ja jestem Bogiem, słuchaj mnie.
Bum, bum.
Bum, bum. Tak? Tylko powiedział, ja jestem Bogiem Ojca Twego, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Zobaczcie, co on zrobił. On zrobił coś, co dla nas, którzy pracujemy w uzdrowieniu wewnętrznym, jest bardzo ważne. Bo on od razu wsadził go w błogosławieństwo ojców. Nie tylko powiedział, że ja jestem Bogiem Twoim, tak? Ale od razu powiedział, ja jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Ojców Twoich Ojców. Czyli on mu od razu pokazał jego miejsce. On mu pokazał, ja nie uważam Cię za Egipcjanina, ja nie uważam Cię za kogoś tam, ja uważam Ciebie za kogoś, kto od początku należał do mnie. Jesteś mój, od początku. Czyli on wsadził go w błogosławieństwo, które było jego dziedzictwem od narodzenia. I dla mnie to powoduje bardzo bliskie spotkanie z drugą osobą, naprawdę. Wiesz, my bardzo często jak się z kimś spotykamy, to tak siadamy i mamy takie to łamanie lodów, znacie to, tak?
Przełamywanie
lodów. Tak, Antek, fajnie dzisiaj wyglądasz. Taki naprawdę ojcowski jesteś. I fajnie, że masz już prawo jazdy. Wiesz, i tak sobie rozmawiamy, tak się głaskamy, tak? No i dobra, no to teraz ta zgniłe mięso w tej kanapce, w tej bułce, nie? No to wiesz, Antek, ale tak wiesz, tak w sumie mógłbyś trochę szybciej te prawo jazdy zrobić. Wiesz, możemy, rozumiecie, tak siebie jakby, ja tutaj nie widzę czegoś takiego. Ja tu nie widzę jakiejś takiej zgniłej bułki czy zgniłego mięska w bułce. Ja widzę takie od razu wejście w głębokie spotkanie. Coś takiego, co my jako ludzie robimy tylko z ludźmi, z którymi jesteśmy blisko. Że my sobie takie konwenanse darujemy, tak? Różne tego typu rzeczy, tylko na przykład jesteśmy w stanie, że tak powiem, od razu ruszyć na głębie, tak? czasami potrzebujemy tego przełamania lodów i to jest wiadomo takie, że musimy tak wybadać, jakie te wzajemne emocje w nas są, tak? Czy Antek dzisiaj nie ma złego humoru, czy tam coś go, wiesz, nie trapi, tak? No bo tak jak go pomęczę przez chwilę, no to tam się będzie musiał uśmiechnąć, albo się nie uśmiechnie, to już dużo będę wiedziała, tak? Natomiast w tym wypadku, dobrze, już zmienię sobie obiekt, w każdym bądź razie chciałam Magdę odciążyć trochę. W każdym razie...
Wróć do Magdy.
Dobrze, ona musi tak, ją muszę zgłębić. W każdym bądź razie dla mnie to jest niesamowite, że Bóg od razu wchodzi na taką głębię z nami. On od razu mówi nam o wszystkim, o czym chce nam powiedzieć, czyli przedstawia nam się i wiąże nas z błogosławieństwem z przeszłości, uwalnia nas z przekleństwa przeszłości. Od razu mówi do nas, jesteś postawiony tutaj. I to jest to właściwie, co zrobił Jezus. Jest powiedziane, że On nas uwolnił z przekleństwa przeszłości, że umarł po to, żebyśmy byli usynowieni, czyli Mojżesz tak naprawdę został przez Boga wprowadzony w takie miejsce, w które Jezus wprowadza każdego z nas. Tak? Do błogosławieństwa ojców. Wczepienie w krzak, w korzeń. Wczepienie w naród. I teraz zobaczcie dalej. Czyli przedstawia mu się, dość precyzyjnie później określa, po co się pojawił i co od niego chce. Bóg mówi do niego w 7 wersecie. Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Stąpiłem go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Emoryty, Perezyty, Hiwity, Jebuzyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjaninie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. Mojżesz odrzekł Bogu, kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. A on powiedział, ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, że wyprowadzisz tego ludu z Egiptu i oddacie cześć Bogu na tej górze. I widzisz, Bóg mówi to wszystko do Mojżesza, natomiast Mojżesz po prostu jest w jakiejś takiej, nie wiem, arogancji, albo jakimś takim, nie wiem, myśleniu o sobie, albo w takim miejscu to chyba nie do mnie. W ogóle co ten Bóg ode mnie chce. Zobaczcie, on taki jest, taki jaki, nie wiem, taki ludzki, taki wątpiący, taki w ogóle bez wiary, taki już jakiś bohater wiary. Jaki,
realista.
Realista, okej, okay. Ja bym nawet powiedziała pesymista. Bóg się nagadał, powiedział, co ma zrobić, a Mojżesz mówi, ale kim ja jestem, że ty do mnie mówisz? Normalnie jakbym widziała pół naszego kościoła. Bóg coś mówi do nich, a oni po prostu, a to do mnie?
Magda.
Magda widziała. To do mnie? Ja mam to zrobić. I wiesz, i zobaczcie, a Bóg w tym wszystkim wcale nie mówi do niego o rodzie bez wiary. Ty, plemię żmijowe, jak do faryzeuszy, czy rodzie bez wiary, bez mocy, bez wszystkiego, tak? Tylko mówi do niego... Jesteś mój. Wiesz, ja się nie dziwię, że jak Bóg powiedział do Mojżesza, to Mojżesz sobie nagle całe jego swoje życie przypomniał. Kto z was chciałby być taki jak Jezus? Widzę, duży syndrom mesjanistyczny mamy w kościele. Okej? Okay? I wiecie, jak to się objawia bardzo często, że my ciągle nie czujemy się tacy jak Jezus, więc pewnych rzeczy nie chcemy robić. Tak? Czyli ja, jak pierwszy raz z Bogiem rozmawiałam, mówię, Boże, co ja zrobiłam, jaka ja jestem zła, jak ja tak mogłam, wiesz, i się tak smagałam, i zmagałam, i po prostu ciągle szukałam, jak jestem grzesznikiem. I mówię, ja już nie będę Tobie służyć. A Bóg mówi, co, bo nie jesteś doskonała? I mnie zatkało. I chciałam powiedzieć, no nigdy nie byłam. Ale wtedy to we mnie tak utkniło, naprawdę nie jestem doskonała. I to jest najgorszy mój problem, że nagle się okazało, że ja naprawdę nie jestem doskonała. Rozumiesz? Takie przeżycie tego, Boże, jaki jestem grzesznik. No teraz już nie będę cię... Ja cię tak zawiodłam, że nie mogę ci służyć. A Bóg mówi, no, zawsze tak było. Zawsze taka byłaś. I zobaczcie, Bóg mówi do Mojżesza, tak jak wam mówiłam, jesteś mój. Ja będę z tobą, to jest ważne. I dla mnie to jest coś, co Bóg mówi do każdego z nas. Nieważne, kim ty jesteś. Ważne, czyj ty jesteś. Nie ma znaczenia, kim ty jesteś. Zobaczcie, Bóg nie wybrał wielkiego wodza Mojżesza, drugiego po faraonie, kuzyna faraona, tak? Syna córki faraona. On wybrał człowieka złamanego, ale on wybrał człowieka, którego jeden naród odrzucił, jego matka, która go wysłała po prostu, wiesz, między te krokodyle, tak? To, co już opowiadałam na Korolach, nie chcę mi się teraz tak kolorowo tego opowiadać, ale już zadam wam takie podstawowe pytanie o Antek. Po prostu masz dziecko, tak? Jak sobie wyobrażasz puszczenie wózka środkiem marszałkowskiej? Pomiędzy samochodami. Tak, wiesz, tak, panie, ja ci wierzę, ufam, że wyzwolenie dla mojego dziecka przyjdzie i takie puszczenie. Jak sobie wyobrażasz minę swojej żony na przykład? I ciebie, który od pana odbierasz to, że dla uratowania waszego dziecka ze szponów pozostałych ludzi mieszkających razem z wami, musicie go puścić wolno najbardziej ruchliwą ulicą w Warszawie i pan znajdzie dla niego córkę faraona, która przyjmie go jako syna, bo ona syna nie ma. Wyobraź sobie taką sytuację. Kto z was jest gotowy puścić swoje dziecko na rzekę w koszyku wiklinowym, żeby go ratować? On naprawdę byłby zamordowany, gdyby ona tego nie zrobiła, ale kto z was byłby na to gotowy? Jakie odrzucenie musiało przejść to dziecko pomiędzy tymi paszczami krokodyli? Tak, ja znam te historie o aniołach, które zamykały paszcze krokodyli i przeskakiwały i pchały te takie historie dodane tak zwane, tak? Ale to musiała być niezła trauma. Dziecko, które jest wzięte od matki, wsadzone do koszyka i pchane gdzieś tam po Nilu, gdzie pływają krokodyle. I później trafia do miejsca swojego przeznaczenia, czyli do córki faraona, a potem jest po prostu potraktowane jako morderca i złodziej, tak? Czyli on dwukrotnie stracił swój naród. Raz jako dziecko, później jako dorosły, bo nagle się okazało, że go wykopali z tego bycia Egipcjaninem. I później jego własny naród powiedział mu, co chcesz nas uwolnić, tak jak przed chwilą zabiłeś, też nas zabijesz, tak jak tego Egipcjanina zabiłeś. Jego właśnie ludzie przeciwko niemu się ustawili. Ale Mojżesz, musicie wziąć pod uwagę, w tym wszystkim był jeszcze mordercą. Czyli Bóg sobie wybrał mordercę, wygnańca, człowieka bez narodu, bez żadnego narodu, człowieka, który stracił wszystko. I ja się nie dziwię, że Mojżesz do Boga powiedział, kim ja jestem, że ty do mnie mówisz. I wiesz, kiedy my mamy nasze przeżycia przed naszymi oczami, to one tak mocno w tym momencie, kiedy Bóg przychodzi do nas, stają przed nami, że my tracimy siły do tego, żeby pójść. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo często, kiedy widzę, że coś, jakieś złe sytuacje były w ciągu tygodnia, staję w uwielbieniu, podnoszę ręce, żeby uwielbiać Boga i nie mogę. Bo cały ten tydzień staje przed moimi oczami. Ja czuję, jakbym była ja, później ten cały mój tydzień, jako taka wielka ceglana ściana i za tym gdzieś Łukasz podskakuje w uwielbieniu. Wiesz, jak ja tam mam się dostać w ogóle? I ten Mojżesz, który w tym momencie usłyszał o wielkich rzeczach, o wyprowadzeniu narodu z Egiptu, i przypomniał sobie, że go wyrzucili, bo mse przypomniał. Inny kawał, ale nie będę go dzisiaj mówić, bo nastrój zepsuje. W każdym bądź razie, za każdym razem, kiedy my słyszymy o takich rzeczach, to przychodzą nam przed oczy rzeczy, z którymi my sobie nie radzimy. Nasze własne błędy, grzechy, nasze niedoskonałości. Jakby miały nas, wiesz, jakby miały nas uderzyć w twarz, żebyśmy się zatrzymali. Natomiast tutaj jest takie stwierdzenie, ja cię posyłam, ty jesteś mój. Dlatego masz tam iść. I wiesz, i to jest coś, słuchajcie, co Mojżesz później już Bogu powtarzał wiele razy. Jak Bóg mu powiedział, że masz gdzieś iść, masz coś zrobić, to Mojżesz powiedział, okej, ale jak ty pójdziesz ze mną. I później następne pokolenia, Dawid, Saul, tak, Dawid, ludzie, którzy byli z Bogiem, kiedy mieli iść na bitwę, to oni się nie pytali, ale ich jest 10 tysięcy, a nas tylko setka. Tylko jedyne pytanie, które zapytali, czy ty będziesz tam ze mną. Czy to ty mnie posyłasz, tak? Oni się nauczyli tego i to jest coś, czego powinniśmy się nauczyć my. Nie ile rzeczy my mamy zrobić, nie jak wielkie rzeczy my mamy zrobić, tylko czy Bóg będzie tam z nami. Bo to będzie dla nas gwarant, że będziemy duchowe rzeczy sprawować w duchowy sposób, ale również to, że On będzie z nami. Że to nie będziemy my, którzy musimy tam pokazać siebie, tylko to będzie On, który nas tam wprowadza. Okay? Czyli jeśli pójdziemy, to musimy wiedzieć o tym, że spotkanie uczy nas również tego, że my należymy do Niego, tak? Czyli że nie ma znaczenia to, jacy my jesteśmy, ma znaczenie to, czyi jesteśmy i ma znaczenie to, czy On pójdzie z nami. Czy On będzie z nami w tym wszystkim. I to naprawdę wiele rzeczy upraszcza, słuchajcie. Bo jak pomyślimy sobie, mamy to zrobić, to i to, czy On będzie tam z nami. Jeśli On będzie, to znaczy, że wszystko będzie w porządku. Następną rzeczą, której ja się uczę z tych spotkań, to jest to, Bóg chce, byśmy mówili Mu o swoich wątpliwościach i o naszej niewierze. Nie obraża się, a cierpliwie odpowiada. Wiesz, kiedy Mojżesz zaczął mu zadawać te pytania, to na tym się wcale nie skończyło, bo Bóg mu zaczął objawiać następne rzeczy, a Mojżesz dalej mówił swoje, ale... nie, to powiedział Mojżesz, a jeśli nie uwierzą i nie słuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał się mi wcale, wówczas Pan zapytał go, co masz w ręku? Odpowiedział, laskę. Wtedy rozkazał, rzuć ją na ziemię, a on rzucił ją na ziemię i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekł przed nim, a Pan powiedział wtedy do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. I wyciągnął rękę i chwycił go i stał się znów laską w jego ręku. Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał się tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Ponownie rzekł do niego Pan. Włóż rękę za nadrze i włożył w zanadrze, a gdy wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. I rzekł, włóż rękę w zanadrze i włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała. Tak więc jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiemu znaku. A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zważyli na mowę Twoją, wówczas zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię, a woda zaczerpnie z Nilu, stanie się krwią na ziemi. Czyli zobaczcie, kiedy on mówi do niego, że mam wątpliwości, nie wiem jak to się stanie, nie mam wiary, to Bóg nie mówi znowu do niego, plemię żmijowe. Bóg się interesuje jego duszą. Bóg po to mu dał tą duszę, żeby on mógł z tej duszy mówić. Nam jest ciężko znieść niewiarę innych ludzi, kiedy do nas mówią o swoich wątpliwościach. I często mówimy, idź z tymi wątpliwościami do Boga. Czy to jest dobry kierunek? Tak, jak najbardziej. Ale musimy zrozumieć, że dusza człowieka, ona przeżywa różne rzeczy. Przeżywa różne rzeczy i mówi nam o pewnych wątpliwościach, które przeżywa. I musimy umieć to przyjąć w taki sposób chrystusowy. W taki sposób, że on się dzieli różnymi swoimi wątpliwościami, co wcale nie oznacza, że on pewnych rzeczy nie zrobi. Ale on chce być w głębokiej relacji ze mną, tak? On chce mi powiedzieć o tym, jak on się czuje z tym. Że to jest dla niego trudne. Że on nie widzi tego. Tak? To wcale nie znaczy, że on nie pójdzie, ale on potrzebuje to wypowiedzieć. I to jest ważne, żeby on mógł to powiedzieć. Tak? To ważne, żeby mógł z tym przyjść, a nie grać przede mną bohatera, I am a warrior of God. Zwyciężymy. Yes, zwyciężymy. Pójdziemy. Tak, pójdziemy. Później czekasz, a on pisze, wiesz, postanowiłem jednak nie przyjść. Tak mi jakoś ciężko na duszy. Także Bóg liczy się z naszą duszą i On okazuje wręcz zmiłowanie naszej duszy. Bo najpierw On mówi, nie pójdę, On mówi, przedstaw mnie tak i tak, oni na pewno to przyjmą. Kiedy On po prostu dalej mówi, ale ja wątpię, żeby oni to przyszli, to Bóg mówi, ja będę Ci towarzyszył w znakach i cudach. Ja będę z Tobą, tak? I Mojżesz mógłby już wtedy zbastować i powiedzieć, okej, dobra. No ja już takie rzeczy zobaczyłem, wąż, laska, tak, krew, ja już ci wierzę. A Bóg mówi, a Mojżesz mówi do niego tak, ale wiesz co, ja nie umiem mówić. I słuchajcie, co jest ciekawe, po tym jak Mojżesz powiedział do Boga, wiesz, ja nie umiem mówić, musisz to wziąć pod uwagę i mówi do niego, nigdy nie umiałem mówić tak naprawdę, od mojego urodzenia zawsze byłem taki małomówny, taki mało gadatliwy. I wiecie, co jest wtedy napisane? Że Bóg się zezłościł. To jest niesamowite. Bóg nie podszedł do tego tak, wiesz, tak... Tylko Bóg się wkurzył. I mówi do Mojżesza tak. Mówi, przecież to ja daję język. Przecież to ja daję mowę. Przecież ja to wszystko robię. Czyli najpierw mówi do niego z wiarą, tak? A Mojżesz mówi, no ale ja nie umiem mówić. To jak ja mam iść? I Bóg do niego mówi, dobra, dam ci Arona. Aron zawsze umiał mówić, zawsze miał gadanego, on pójdzie z tobą. On już idzie tobie na spotkanie. Tak? I zobaczcie, znowu, on bierze Mojżesza takim, jakim on jest. on mówi do niego przez wiarę, tak? No bo wiesz, objawić nagle komuś, słuchaj, Łukasz Wyczółkowski, chciałam ci powiedzieć, że w ciągu roku będziesz miał bardzo znaczne miejsce w parlamencie. Będziesz musiał tam przemawiać, mówiąc do wszystkich ludzi. Jak myślicie, jak Łukasz się teraz czuje? Łukasz, który jest bardzo dużomówny.
Dużomówny.
Mówi, a mógłbym zabrać Zosię ze sobą. Rozumiecie? Ale pomyślcie sobie, to jest takie spotkanie. To jest takie spotkanie, w którym nagle ktoś ma wybawić cały naród, stanąć przed faraonem, który go jeszcze niedawno chciał zabić i ma stanąć w takim miejscu, które nie było dla niego nawet wyobrażalnym miejscem. To nie jest miejsce, Łukasz, wiesz, pamiętaj, niedługo rocznica ślubu, potrzebujesz, wiesz, zabrać żonę naprawdę do dobrej restauracji. Takiej, z którą całą Warszawę widać, żeby poszerzyć jej perspektywę. Wiesz, to nie jest coś takiego dotyczące dwojga ludzi, to jest coś dotyczącego narodu. I wiesz, więc nic dziwnego, że w tym momencie, kiedy jest wyzwanie, które przerasta nas bardzo mocno, tak, które jest ponad nasze siły, Bóg również rozmawia z naszą duszą. Spotyka się z tymi wszystkimi miejscami, które mogą nam przynieść porażkę, które mogą spowodować, że my nie damy rady. Rozumiesz? W którym my, ponieważ jest to spotkanie, tak jak mówiłam na początku, i to głębokie spotkanie, możemy mu powiedzieć, że my wcale się w tym dobrze nie czujemy. Że my czujemy się grzeszni, czujemy się źli i już rozumiemy, że on pójdzie z nami, ale my nawet mówić nie potrafimy tak, jak on by chciał. Oczywiście my, chrześcijanie, znamy te wersety, kiedy was wciągać będą przed sądy, nie? Ile razy one nam życie ratowały. To Duch Święty wam przypomni, co macie mówić. No ale brat Krzysztof powiedział, że jak nie ma co przypomnieć, to nie przypomni. A jak Biblii nie czytałeś przez ostatnie 2 miesiące, to co ci przypomni?
Sprzed trzech,
okej, dobra. No, a gdzie to jest napisane, że to 3 miesiące się pamięta? Okej, dobra, w każdym bądź razie, wiesz, to jest takie, my mamy różne takie swoje tam, wiesz, ucieczki i tak dalej, ale tak naprawdę to w takich momentach, w których Bóg mówi do nas o wielkich rzeczach, to my tak reagujemy, tak? My tak reagujemy. Jakby Łukasz uważał mnie za proroka, to już by tam drżał na miejscu, myśląc, że w ciągu roku wyląduje w parlamencie. A tutaj było spotkanie nie ze mną, tylko z Bogiem, który powiedział, co on ma zamiar z nami zrobić. Ale teraz pomyślcie sobie, być może w naszych spotkaniach my nie myślimy tymi kategoriami, nie myślimy Bożą perspektywą, myślimy tylko naszą perspektywą, co Ty, Boże, chcesz dla mojego życia, tu w tym miejscu, w tym moim malutkim grajdole, w tym moim malutkiej rodzince, w tym moim malutkim domku, w tym moim malutkim otoczeniu. Zapominamy o tym, że jest jeszcze duża perspektywa, o której Bóg chce z nami porozmawiać. I to nie jest duża perspektywa pod tytułem wkręćmy wszystkich w to, co my chcemy zrobić, ale sami dajmy się wkręcić w Bogu i idźmy jako pierwsi. A On będzie wkręcał innych. Okay? I teraz zobaczcie dalej, czyli uczy nas chodzić przez wiarę, ale również nas słucha cały czas. Daje możliwość naszej duszy, aby powiedziała to, co chce powiedzieć. Zobaczcie, jak często w naszych domach, to już tak szczelę tylko tak typowo z innej mańki, którą już znacie, tak? Jak często my w naszych domach nie pozwalamy sobie na wypowiadanie pewnych naszych trudnych rzeczy, które przeżywamy, tak? Albo jak ktoś nam mówi o jakichś trudnych swoich przeżywkach, no to my już myślimy, ojejku, mógłby trochę zamachać ogonkiem i się pouśmiechać, tak? A on ciągle po prostu, ciągle tylko narzeka i narzeka. Oczywiście, że nikt z nas nie lubi takich narzekaczy. Wiesz, ja swojemu synowi mówiłam, może byś się trochę pouśmiechał, a nie ciągle narzekał i narzekał. Tak, i chodził tylko, mamo, jak mi jest źle. My nie lubimy tego, tak? Ale tak naprawdę bardzo często nie lubimy, bo w domach byliśmy nauczeni tego, że trzeba tylko pokazywać te dobre uczucia, tą radość. Trzeba się tylko uśmiechać. Że nie można być ciągle sfrustrowanym. Albo całe życie żeśmy innych łapali na swojej ału. Jak mi ciężko, jak mi źle. Nikt mnie nie kocha. Czy ty byś mnie pokochał? Ja bym tak chciała kogoś mieć. I później już naprawdę szczerze siebie w takich pozach nienawidzimy. Jak tylko nam jest smutno i chce nam się płakać, to my od razu po prostu, wiesz, nie pokazujemy tego, bo my nienawidzimy siebie wtedy, kiedy jesteśmy niezadowoleni albo kiedy ciągle robimy au, au. Mamy takie swoje różne rzeczy. Natomiast Bóg przyjmuje nas na spotkaniu z Nim ze wszystkimi rzeczami, które mamy, z całym pakietem, które mamy. My również mamy swój pakiet. Pakiet smutku, pakiet bólu, pakiet grzechu, niemocy. I Bóg nie pomylił się, że z tym właśnie do nas startuje teraz. Okay? Czyli Bogu nie przeszkadza nasz brak kwalifikacji, Bóg liczy na naszą gotowość. Tak? Bóg da nam wszystko, co jest nam potrzebne, już nam dał. On to obudzi w nas, jeżeli do nas o tym mówi. Okay? Pan rozmawia z Mojżeszem osobiście, ciągle odpowiada na jego pytania. Pan nie mówi przez pośredników, tak? I to tego się zresztą będziemy uczyć, tak? Ale teraz zobaczcie jeszcze następny punkt. Bóg nieustannie uczy go tego spotkania. Bóg uczy go, jak on ma chodzić. Mówi mu, będziesz chodził i robił to, co ja ci powiem, że masz robić. Czy wam to coś przypomina? Jezus chodził i mówił, ja wykonuję wolę Ojca. Ja wykonuję to, co Ojciec chce, żebym robił. I tutaj Mojżesz jest wprowadzany przez Boga właśnie w taką sytuację. On jest uczony tego, będziesz robił to, co ja ci powiem, żebyś robił. Zrobisz krok po kroku to, co masz zrobić. I słuchajcie, następna rzecz w intymnym spotkaniu, to jest niesamowite. Bóg pokazuje mu, że pewne rzeczy się nie udadzą. Czy ktoś z was zrobił coś dla Pana Boga, miał takie przekonanie, żeby coś zrobić dla Boga i to mu nie wyszło? Macie takie coś? Macie. Dwie osoby tylko mają. Pozostali, rozumie, wszystko, co zrobiliście dla Pana Boga, wam wyszło. Amen, aleluja. Ja lubię te świadectwa chwały. Okej? Okay? Czy jest ktoś, kto robił coś dla Pana Boga? Jakiś slot? Albo jakieś, przypuśćmy, relacje, które myślał, że jest od Boga, tak? Albo jakieś inne rzeczy, zaangażował się w jakąś służbę i wszystko rypnęło. Jest tutaj taka osoba? Dobra, trochę więcej prawdomówności.
Jestem zwycięzcą.
O twoich rzeczach poopowiadam następnym razem. W każdym bądź razie wiesz. Zobaczcie, czyli mamy rzeczy, które nam nie wyszły. Wiecie, jak często ja spotykam się z ludźmi, którzy mówią mi, pomyliłem się, to nie było od Boga i dlatego to nie wyszło. Czyli już przystają, już sobie znaleźli swoją wersję. Nie wyszło dlatego, że ja zrobiłem rzeczy w sposób cielesny. A wiecie, że czasami nie wyjdzie, dlatego że jest taki sprzeciw, że to nie wyjdzie. I tutaj, kiedy Bóg rozmawiał z Mojżeszem, to powiedział tak, będzie to i to, ale on nie posłucha, będzie to i to nie posłucha, będzie to i on nie posłucha, ale idź do niego i tak mów do niego. Niesamowite. To jest tak, jak obraził się na Boga prorok, tak, Jonasz, tak, że najpierw miał iść do Niniwy powiedzieć, że Niniwa upadnie, uciekał, nie chciał tego zrobić, tak? To znalazł się w rybie, w końcu poddał się, powiedział, dobra, pójdę, poszedł i co się stało? Czy Niniwa upadła wtedy? Upadła? To fałszywy prorok, kurde.
Kurde.
Jaki fałszywy? A wy ciągle myślicie, że jak się proroctwo wypełni, to jest prawdziwe. Zobaczcie, już w Starym Testamencie było tak, że przyszło proroctwo, on powiedział to proroctwo i ono się nie wypełniło. Bóg mówi nam, kiedy jest z nami blisko, że pewne rzeczy się nie udadzą, bo ci ludzie mają tak zatwardzane serce. Ale że to nie zmienia faktu, że masz do nich mówić. Jeśli będziesz w relacji bliskiej z Nim, to się tego dowiesz. Jak nie, to będziesz zniechęcony, że coś nie wyjdzie. Rozumiesz? I jeszcze jedna rzecz, że Bóg mówi nam dokładnie w tym momencie, po co my tam jesteśmy. To my przestawiamy pewne rzeczy. To my myślimy, że Bóg nam daje kogoś po coś, a Bóg nas daje czasami dla kogoś po to, żebyśmy go podnieśli. Niekoniecznie po to, żebyśmy od razu stali się jego dziewczyną. To jest proste. Dobra, skracamy. Dobra. Zrozumieliście to, nie? Co powiedziałam teraz? Dobra, i w końcu na koniec dochodzimy... Aha, Bóg nieustannie uczy nas spotkania. Bóg uczy nas również tego, że to On broni nas przed naszymi wrogami. To On broni nas przed naszymi wrogami i tymi, którzy byli naszymi braćmi, wychodzą przeciwko nam. Czyli Bóg nam mówi, że On będzie po naszej stronie, nigdy przeciwko komuś, ale że On nas obroni. I to jest trudne, bo my uwielbiamy bronić się sami. Natomiast Bóg daje nam taką dużą lekcję tego, że On chce nas bronić, że my nie musimy tu rzeczy robić w ciele. I zobaczcie, w końcu dalej jest powiedziane, daje nam się prawować ze sobą o innych. Jakie to jest piękne. Kiedy Izrael narozrabiał i Bóg chciał ich zamordować, za to, że sobie Bala stworzyli w ogóle, to Mojżesz powiedział, nie, nie rób tego, Boże. I co powiedział Bóg? Bóg go wysłuchał. Słuchajcie, w naszym spotkaniu bliskim z Bogiem my możemy wołać za innymi. Nawet jak oni popełnią ciężki grzech, nawet jak coś się dzieje, to możemy wołać za innymi i Bóg nas wysłucha. Wiecie, zgadnijcie dlaczego. Bo jesteśmy w Nim bliskiej relacji. Bo jesteśmy z Nim blisko. I Bóg wysłucha nas, kiedy zawołamy o tych, którzy upadają, tych, którzy grzeszą i zatrzyma swoją rękę, chociaż ręka sprawiedliwości powinna wtedy spaść. To Mojżesz jest tym, który był pierwszym wstawiennikiem i wołał za naród, który wyparł się Boga. I Bóg go wysłuchał. A co dopiero z tobą? I teraz zobaczcie dalej. Skracając, powiem tyle, że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej, którą Bóg mu pokazywał, do której miał wprowadzić Izrael, ale Bóg mu tą ziemię pokazał. I wiecie, dla mnie to jest ciekawe, że on nie wszedł do niej, ale jednocześnie jest powiedziane, że później anioł prawował się o ciało Mojżesza. Pamiętacie ten fragment, który jest powiedziane, że anioł przyszedł i mówi, prawowałem się o ciało Mojżesza, bo diabeł nie chciał go wydać. Tak? Ja myślę, że my często koncentrujemy się na tym, że on zrobił coś złego i nie wszedł tak naprawdę do tej ziemi obiecanej, ale ja myślę, przez doświadczenie Bożej obecności, które on miał, on już miał wtedy inną ziemię obiecaną, do której zmierzał. Ziemię spotkania się ze swoim ojcem. Czyli on nie dobiegł do ziemi, do której prowadził cały naród, ale po drodze zaczął już biec do zupełnie innej ziemi. Do ziemi swojego ojca. Do ziemi swojej wieczności. I wiesz, i dla mnie to pokazuje jeszcze jedną rzecz. Tu jest powiedziane przy następnym spotkaniu, kiedy mam takie punkty i to są dwa ostatnie punkty, kiedy ktoś zobaczył Bożą chwałę, nie może od niej odpocząć i chce do niej ciągle wracać. Czyli jeżeli ktoś był w Bożej chwale, to on już wie, co to jest Boża chwała, on już wie, co to jest Boża obecność, i on zawsze do niej chce wracać. I widzisz, tutaj mamy napisane, że Mojżesz razem z 70 ludźmi został zaproszony, aby spotkać się blisko z Bogiem. I to czytamy w 19 rozdziale, w 19 wersecie tego samego rozdziału. Pan odpowiedział, ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie. Znowu rzekł, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. Rzekł jeszcze, Pan, oto miejsce obok mnie, stań przy skale, gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę. Wstąpił więc Mojżesz z Aaron, aha dobra, nie ukażę. To jest moment, w którym Mojżesz mówi, Boże, ja chcę być w twojej chwale. Ale Mojżesz mówi do niego, Panie, czy ja mogę być znowu w twojej chwale? Wiecie, dlaczego Mojżesz tak mówi? Czytamy w drugiej Mojżeszowej, w 24:9, kiedy Mojżesz został z 70 starszymi zaproszony do tej chwały. Kiedy on ją pierwszy raz tak mocno doświadczył, po tym, kiedy widział Boga w krzewie, tak? Zobaczcie, jest napisane, to jest ten fragment wcześniejszy. Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abilu i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby dzieło z szafirowych kamieni świecących jak same niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki. Mogli przeto patrzeć na Boga, a potem jedli i pili. Pan rzekł do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i pozostań tam. Dam ci tablice kamienne, prawo i przykazanie, które napisałem, aby je poczynić. Zobaczcie, najpierw oni spotkali Bożą chwałę w 70, przebywali przed nią, a później jedli i pili. Zobaczcie, co to jest spotkanie. Oni tam nie stali w zachwyceniu, a potem odeszli w pokłonach, tylko najpierw się nagapili, a potem poszli jeść. Razem z tą chwałą Bożą. A później Bóg przemówił do Mojżesza. Zobaczcie, jakie to jest normalne. Najpierw się spotkali z Bogiem, a później z Nim jedli i pili. Moje pytanie jest takie, czy ktoś z was kiedyś jadł i pił z Bogiem? W Jego chwale. No proszę. No jestem zawiedziona. Ale teraz zobaczcie dalej, co jest powiedziane. Pan do niego mówi, wstąp do mnie, tak i tak dalej. I zobaczcie, co mówi Mojżesz. Wstąpił więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Powiedział zaś do starszyzny, pozostańcie, aż wrócimy do was. Oto macie Arona i Hura. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok je zakrył. Zobaczcie, czy takie polecenia wydaje ktoś, kto idzie na chwilę, na pół godziny spotkać się z Bogiem i zaraz wróci? Tu macie Arona i Hura. Gdyby ktoś miał jakąś sprawę, coś by się działo, to oni tu rozwiążą wszystko. Czy to jest polecenie, które dajemy komuś, jeżeli wychodzimy na pół godziny? Słuchajcie, Mojżesz się tak z nimi żegnał, jakby nie wiedział, kiedy on wróci. Zgadzacie się ze mną? On się tak dosyć precyzyjnie jako dowódca wszystkich pożegnał, mówiąc, słuchajcie, ten będzie tym rządził, to będzie to robił, jak mnie nie będzie, to tym się zajmijcie, a ja wrócę. Tak? I zobaczcie, co jest napisane dalej. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok go zakrył, chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez 6 dni. W 7 dniu Pan przywołał Mojżesza spośrodka obłoku, a wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę i pozostał Mojżesz na górze przez 6 dni?
40.
Kochanie, zepsułeś wszystko. Przez 40 dni i nocy. Czy ktoś z was kiedyś przebywał w Bożej chwale przez 40 dni i nocy?
Musiałby jeść i pić.
Ja nie wiem. Ja się pytam, czy przebywał, a nie co musiał. Co?
Po ślubie.
Po ślubie. Ale to jest miesiąc miodowy, to nie jest 40 dni. 40 dni i nocy. Krócej. Miesiąc czasu? Tydzień? 5 dni w totalnym zachwyceniu? W oderwaniu od rzeczywistości? W błyszczeniu? 5 dni? Tu mamy jedną, ale to obcokrajowiec normalny. No, 5 dni. Słuchajcie, 5 dni. Renata podniosła rękę. Co? Na wiatrakach. A kiedy się modliłaś? A, ale Ania kiedyś taki numer zrobiła, pamiętam, 2 dni. I później do nas ludzie przychodzili i pytali się, jak ta pijana może się modlić o chorych. No ale wiecie, rozumiecie, 5 dni, a tu mamy 40. Czy znacie człowieka, który przez tyle czasu, oprócz Liliany Cydejko, który miał takie doświadczenie? Słuchajcie, o czym my w ogóle mówimy? Słuchajcie, to był Stary Testament, hello! To nie był Nowy Testament. To był Stary Testament, w którym ktoś w chwale Bożej przebywał 40 dni i nocy. A my mówimy, że myśmy już wszystkie bariery przekroczyli z tym, co się z nami dzieje. Jakie bariery? My nawet opłotków nie przekroczyliśmy. 40 dni i nocy, a później jak zszedł, to tak jaśniał, że wszyscy po prostu, wiesz, a góra tak grzmiała, tak, że wszyscy powiedzieli, pamiętacie, że planem pierwotnym Bożym było to, żeby Bóg spotykał się z każdą osobą i stąd zaprosił tych 70 starszych, później chciał się spotkać z Izraelitami, a Izraelici się wystraszyli i powiedzieli, to ty mów do nas, bo ty tak jaśniejesz, a on tak grzmi, bądź naszym pośrednikiem. Pierwotnym Bożym planem, do którego on teraz wraca, jest to, żebyśmy my, jak Mojżesz, weszli w jego chwałę i spotkali się z nim. I zobaczcie, Mojżesz po tym doświadczeniu, kiedy spotkał się następnym razem z Bogiem, to pierwsze, co mu powiedział, to wiecie, co mu powiedział? To, co czytałam wcześniej. Powiedział mu, a czy ja jeszcze mógłbym tak, czy ja jeszcze tak mógłbym w tej chwale poprzebywać twojej? Czy jeszcze mógłbym tak doświadczyć ciebie? Czy jeszcze mógłbym tak z tobą być? I to jest to doświadczenie, które my mieliśmy. Na wiatrakach, w innych miejscach, które mieliśmy, że byliśmy tak zanurzeni w Bożej obecności, że my wiemy, że po prostu coś takiego istnieje. I my wiemy, że to, co teraz się dzieje, to nie jest to, czego my doświadczyliśmy. To jest tak, jak kto skosztował wody, życia, ten zawsze pragnąć będzie. Tak? Jeśli zakosztowałeś Pana w taki głęboki sposób, zawsze będziesz wiedzieć, że taki sposób jest. I zawsze będziesz czuł się jak odstępca, albo będziesz czuł, że jesteś w płciznach, jeśli tego teraz nie doświadczasz. Więc co musisz zrobić? Pragnąć spotkania z Bogiem i czekać, aż to będzie takie spotkanie, które doprowadzi do tego miejsca, w którym był Mojżesz. Okay? Czyli jeśli raz doświadczyłeś Bożej chwały, zawsze będziesz jej pragnął. Zawsze będziesz jej pragnął. Już nie ma czasu. Jeśli Mojżesz uczy nas tyle o spotkaniu z Bogiem, a jest tylko prorokiem Starego Testamentu, tylko człowiekiem, który chodził i poznawał z Boga, to co z nami, którym dana jest o wiele większa łaska przez Jezusa Chrystusa? Jeśli Mojżesz wiedział, że jego ziemią obiecaną nie jest Izrael, nie jest Kanan, a wiedział, że to jest to, przebywanie w Bożej chwale, w Bożej obecności, to co dla nas jest ziemią obiecaną? My tylko jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, którzy przechodzą przez różne miejsca, które przechodzą przez ziemię Goszen i muszą niektórzy z niej wyjść, ci, którzy tam się zasiedzieli, którzy przechodzą po prostu przez studnie i są do niej wrzucani, ale kiedyś ich z tego wydobędą. Nie wiemy wiele rzeczy, nie rozumiemy wiele rzeczy, ale dążymy do chwały Bożej, do obecności Bożej. Mojżesz doświadczył o wiele więcej niż wszyscy, którzy tu razem siedzimy, jeśli chodzi o doświadczenie Bożej łaski. Izraelici mówią, że nie było człowieka jak Mojżesz, który doświadczyłby tyle, co Mojżesz. Znaków, cudów, Bożej obecności, Bożej bliskości, Bożej normalności w życiu. Musimy wyjść z naszej religii, musimy wyjść z naszego pojmowania, wejść w chwałę Bożą, zacząć się jej uczyć jeszcze raz, zanurzyć się, aby ten 2015 był dla nas naprawdę spotkaniem z Nim, głębokim spotkaniem z Nim. Nie po to kosztowałeś tych rzeczy, żeby ich nie pragnąć więcej. Po to je kosztowałeś, żeby kosztować następnych. Żebyś zwiększył swój głód Boga, nie zmniejszył. Dopóki nie przekroczysz 40 dni jak u Mojżesza, jeszcze niczego nie doświadczyłeś, jeśli chodzi o ponadnaturalne. Jeszcze niczego nie doświadczyłeś. Okej, kochani. Tato, ja dziękuję Tobie za Twoją łaskę i chwałę. Dziękuję Tobie, że Ty dałeś nam doświadczyć całego pakietu z Tobą, ale że dałeś nam również doświadczyć nas samych, takimi, jakimi jesteśmy. I w tym całym doświadczeniu nas całych nie zostaliśmy odrzuceni, a wręcz przyciągnięci. Ja Ci dziękuję, że pragnienie, które wkładasz do naszego życia teraz i wkładałeś je przez ten cały ostatni rok, jest Twoim pragnieniem. Ja Ci dziękuję za dużą perspektywę dla nas. Perspektywę, w którą Ty nas prowadzasz. Ja dziękuję Tobie za każdego z nas, który potrzebuje doświadczyć Twojej obecności w pełni. Potrzebuje zawołać jak Gedeon, gdyby Bóg był koło mnie, to doświadczałbym znaków i cudów Jego obecności w pełni. Doświadczałbym Jego chwały. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty wzywasz nas, abyśmy z pokorą stanęli przy Tobie i powiedzieli, coś się zatrzymało, że Twoja obecność jest dla nas taka za mgłą, taka daleka. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty przywołujesz nas, jak te osiołki, do tego krzaka, abyśmy zobaczyli, że Ty ciągle płoniesz, że Ty ciągle jesteś pełny swojej chwały, że Ty nie zmniejszyłeś swojej chwały przy nas, że ona jest ciągle nam dostępna i ciągle jest wielka, że ma moc wskrzeszenia zmartwych, że ma moc uzdrowienia, ma moc wyprowadzenia narodu, ma moc zmiany narodu. Tato, ja dziękuję Tobie za chwałę, którą nas otaczasz. Chwałę, która ma moc przemiany naszego życia. Z tych, którzy jesteśmy ogoną, do tych, którzy jesteśmy głową. Z tych, którzy nie mają kontroli nad swoim życiem i wszystko im wypada. I tak to wygląda, do tych, którzy są głową. Z tych, którzy są wlekącymi się w ogonie, do tych, którzy są królami. Tato, ja dziękuję Tobie, że Mojżesz był tylko obrazem Jezusa. Jezusa, który wszystko wypełnił, aby uczynić drogę dla nas. Aby uczynić drogę dla nas do Ciebie, do bliskości z Tobą, do przebywania z Tobą. I dziękuję Tobie, że jak mówiłeś do Jezusa, jak mówiłeś do Mojżesza, tak mówisz do nas, że Twoi jesteśmy. Że Twoi jesteśmy, że do Ciebie należymy, że w Twoich rękach jesteśmy ukryci. Tato, ja dziękuję Tobie, że zbawienie dokonało się. Dla naszego uwolnienia, dla naszego wyzwolenia. Teraz na tym miejscu. Ja dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że to Ty poruszasz nasze serce. Abyśmy na nowo pragnęli Twojej chwały i Twojej obecności. Abyśmy przestali Ci dyktować to, że bierzemy tylko część Ciebie, część pakietu. ale żebyśmy wzięli Ciebie w całości, takim, jakim chcesz być wzięty. Żebyśmy dali Tobie do końca nam się przedstawić. Ze wszystkimi rzeczami, które masz. Abyśmy nie rozbierali Cię z płaszcza w chwały, dlatego że chcemy Cię widzieć pokornego. Abyśmy nie widzieli Ciebie bez miecza, dlatego że Ty jesteś tym, który jest pokojem. Ja dziękuję Tobie, że Twoje słowo, że przyszedłeś z mieczem, dalej jest aktualne, że przyszedłeś w chwale i w mocy, że przyszedłeś, aby pokonać Faraona, dalej jest nam potrzebne. Ja dziękuję Tobie, Tato, za czasy, w których żyjemy. Ja dziękuję Tobie, że to są dla nas czasy Kairos, że to nie są czasy, które są pomyłką, a czasy, w których zostaliśmy specjalnie zrodzeni. Być może po to, żeby przepłynąć jak Mojżesz pomiędzy krokodylami. Tato, ja dziękuję Tobie za nowych Mojżeszów, które dajesz w tym miejscu, w tej społeczności, wśród tych, którzy tego słuchają. Ja dziękuję Tobie, Tato, że dajesz nam ludzi, którzy podnoszą oczy na naród. Podnoszą oczy na młodych ludzi. Nie dla swojej chwały, ale dla chwały Królestwa. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty dajesz nam ludzi, którzy podnoszą swoje oczy na świat. Ja dziękuję Tobie, Tato, że dajesz nam ludzi, którzy podnoszą swoje oczy na narody. I te narody Ty wkładasz teraz do ich serca. Wkładasz teraz do ich serca. Wkładasz teraz do ich serca. Że Ty wkładasz do ich serca narody, którym przyniosą zmianę poprzez modlitwę. Którym przyniosą zmianę poprzez swoje bycie tam. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty wkładasz do naszych serc powołanie Mojżesza do wyprowadzania ludzi, do wyprowadzania narodu, do przebywania w Twojej chwale, do wołania za tymi, którzy są Jego. Ja dziękuję Tobie, Tato, za powołanie Mojżesza nad każdą najmłodszą osobą na tym miejscu i nad tymi, które są już zbyt zasiedziałe, zbyt stare, zbyt nieruchliwe. Tato, ja dziękuję Tobie za czas odnowienia, taki jaki dałeś po 40 latach Mojżeszowi. Dziękuję Tobie, Tato, za czas odnowienia nad tymi, którzy widzą nad sobą liczbę 30-40 zmarnowanych lat. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty wiedziałeś, które rzeczy się udadzą i które się nie udadzą. Ja dziękuję Tobie, Tato, że to nie zmieniło faktu, że dalej jesteśmy w Twoich rękach inni. Takimi, jakimi chciałeś nas widzieć. Dziękuję Tobie, Tato, że Twoi jesteśmy. Że Twoi jesteśmy. Że Twoi jesteśmy. Ja dziękuję Tobie, Tato, za ducha przełomu, który przychodzi z nową perspektywą. Z nową perspektywą, wyciągając z nas, z naszych domów. Pokazując nam perspektywę narodu. Pokazując nam perspektywę miast. Pokazując nam perspektywę świata. Taramana kere to kolor ti tarapata kalara to koloroshita kalarateja.